Przesłanie zostało nagrane w Kościele Bożym w Rudzie Śląskiej. Boże Słowo może zmienić Twoje życie.
Słuchajcie, powołani do walki. Powinniście się już przyzwyczaić, że kiedy staję przed wami frontem i mam coś powiedzieć, to prędzej czy później i tak zahaczę o temat walki. Tak już mam. Wiemy, a Nowy Testament nas wyraźnie w tym umacnia, że w Chrystusie jesteśmy powołani do wolności. W Chrystusie jesteśmy powołani do pokoju, ale również w Chrystusie jesteśmy powołani do szczęścia, obfitości, do wolności, zdrowia i tak dalej, i tak dalej. Do tego wszystkiego, co nazywamy ziemią obiecaną. W Jezusie Chrystusie jesteśmy powołani do zwycięstwa. Jednak nie ma zwycięstwa bez walki. Nie ma zwycięskiej walki bez podjęcia odważnej decyzji, decyzji w wierze, aby zrobić ten pierwszy krok, krok wiary w kierunku tego zwycięstwa. Bo tylko w ten sposób możemy posiąść całkowicie naszą ziemię obiecaną. Jesteśmy ludem powołanym do walki. I o tym dzisiaj będę chciał się z wami dzielić. Pochylmy na chwilkę nasze głowy. Ojcze kochany, ja modlę się teraz, byś Ty, Panie, tak szczególny sposób, Panie, otworzył nasze serca. Byś, Panie, pomazał serce każdego z nas. Panie, ja modlę się, by teraz Twoi święci aniołowie, Panie, otoczyli to zgromadzenie takim szczelnym kordonem. Panie Jezu, ja w Twoim imieniu sprzeciwiam się wszelkim demonicznym próbom przeszkadzania nam w odbiorze tego, co ja wierzę, Duch Święty przygotował dla nas. Panie, niech Twoi święci aniołowie będą miały taki ognisty mur, a my w środku, Panie, o to się modlę, byśmy mogli czuć się wolni, bezpieczni, aby te nasiona, Panie, które wierzę, że będziesz zasiewał, Panie, mogły trafić na taką żyzną glebę i wykiełkować, Panie. I modlę się, abyś Ty dał wzrost, Panie. Panie, również modlę się, abyś pomazał moje usta, abyś był taką strażą przed moimi ustami, Panie, strażą przy moim sercu, aby mógł, Panie, wszystko przekazać to jak najlepiej, Panie. Abym niczego nie dodał, niczego nie ujął, Panie. Aby, Panie, ten przekaz był dokładnie taki, jaki Ty chcesz. Modlę się o to, Panie, w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Jesteśmy powołani do walki o naszą ziemię obiecaną. Cała historia Bożego ludu w Starym Testamencie, gdybyśmy chcieli ją tak streścić w jednym zdaniu, to jest historia walki o zdobycie ziemi obiecanej, a potem walki o utrzymanie tego, co zostało już zdobyte. I ta historia zaczyna się już bardzo, bardzo dawno temu od jednej osoby. Tą osobą był Abraham. Pan Bóg ze wszystkich ludzi na ziemi wybrał właśnie Abrahama i sprawdził jego wiarę. Powiedział, aby opuścił bezpieczny rodzinny dom, on mieszkał w Mezopotamii, i aby w wierze udał się bardzo, bardzo daleko do ziemi, której w ogóle nie znał, do ziemi Kanaan. I Abraham w tym posłuszeństwie, robiąc ten krok wiary, ufając Panu Bogu, poszedł do tej nieznanej ziemi. A kiedy już się znalazł w tej ziemi, to Pan Bóg dał mu szczególną obietnicę. Powiedział, że ta ziemia, do której dotarł, będzie jego dziedzictwem, stanie się własnością jego potomstwa. I ta obietnica przeszła z kolei na syna Abrahama, Izaaka, a potem na syna Izaaka, Jakuba. Jakuba, któremu po jakimś czasie Pan Bóg zmienił imię na Izrael, czyli ten, który walczył z Bogiem i zwyciężył. Rodzina Jakuba rozrastała się, mijały lata, ale zamiast posiąść swoje dziedzictwo, Zamiast posiąść tą ziemię, w której ta rodzina mieszkała, ta rodzina musiała wyemigrować do Egiptu i spędziła tam całe 400 lat. W międzyczasie ta jedna rodzina rozrosła się do potężnego narodu, ale również w tym samym czasie z ludzi wolnych, szanowanych przez faraona, stali się niewolnikami pogardzanymi przez Egipcjan. Od obietnicy danej Abrahamowi minęło prawie 600 lat i nic nie wskazywało, żeby ta obietnica się wypełniła. I wtedy Pan Bóg powołuje jedną osobę z narodu izraelskiego, Mojżesza, i mówi do niego: idź i wyzwól mój naród. I Mojżesz robi ten krok wiary, pomimo tego, że w pierwszym odruchu bał się, robi ten odważny krok wiary, ufa Panu Bogu i idzie. I potem Pan Bóg w cudowny sposób, wykorzystując do tego Mojżesza, wyprowadza naród izraelski z Egiptu, w cudowny sposób rozdziela Morze Czerwone, osusza je i przeprowadza swój naród suchą stopą na drugi brzeg. A potem zamyka tak rozdzielone fale morskie, topiąc w ich odmętach całą armię egipską, która pewna zwycięstwa jechała na rydwanach, aby zawrócić Izraela i z powrotem wrzucić ich w niewolę. Izraelici stoją bezpiecznie na drugim brzegu i cieszą się z potęgi, z wszechmocy ich Boga. I nie mogą doczekać się już, kiedy wejdą do tej ziemi obiecanej, aby jeść ten słodki miód i pić to w domyśle wspaniałe, tłuste mleko. I gdzieś po około roku naród izraelski trafia w końcu na granicę ziemi obiecanej, ziemi Kanaan. Izraelici wysyłają zwiadowców, aby sprawdzili, czy rzeczywiście ta ziemia jest tak urodzajna i tak płodna, jak obiecał im Bóg. I ci zwiadowcy wracają po 40 dniach, przynosząc ze sobą płody tej ziemi. A wśród nich była taka kiść winogron, która była tak wielka i tak ciężka, że musiało ją nieść dwoje ludzi. Ale oprócz płodów ziemi i tych dobrych wieści o urodzajności tej ziemi, ci zwiadowcy przynoszą również inną wieść. Czwarta Księga Mojżeszowa, 13 rozdział, wersety 27-28. I opowiedzieli mu, mówiąc: przyszliśmy do ziemi, do której nas wyprawiłeś. Ona rzeczywiście opływa w mleko i miód, a to są jej płody. Tylko że mocny jest lud, który mieszka w tej ziemi, a miasta są obwarowane, bardzo wielkie. Widzieliśmy tam także potomków Anaka. Potomkowie Anaka byli olbrzymami, takimi 2,5-3,5 metra, a czasami i większymi, wyższymi. To właśnie z rodu Anaka pochodził Goliat, z którym walczył Dawid. Osobiście jestem przekonany, że Izraelici do tego momentu, do którego nie usłyszeli tego zdania, tej złej wieści, byli absolutnie przekonani, że podobnie jak bez ich udziału Pan Bóg pokonał całą armię izraelską, całą armię egipską, przepraszam, tak samo również bez ich udziału sam oczyści tą ziemię, pójdzie przed nimi, wygna wszystkie pogańskie narody, a oni będą mogli bez wylewania jakiejś nadmiernej ilości potu i być może bez niepotrzebnego przelewania krwi też wejść suchą stopą do tej ziemi. I nagle zdają sobie sprawę, że Bóg oczekuje od nich czegoś innego. Oczekuje wiary, odwagi i podjęcia walki z przeciwnikiem, który na pierwszy rzut oka wydaje się naprawdę silny i potężny. Pamiętamy, co było potem? Ten naród, który widział potęgę swojego Boga w tych licznych cudach, zamiast zaufać Panu Bogu i na Jego rozkaz wejść do ziemi obiecanej, zaufał swojemu strachowi. Izraelici zaczęli szemrać, utyskiwać przeciwko Bogu i przeciwko Mojżeszowi. I za karę, zamiast wejść do tej ziemi i zdobyć ją, i wziąć ją w posiadanie, musieli pozostać na pustyni całe 40 lat. Gdyby podjęli tą odważną decyzję i zrobili ten pierwszy krok wiary i przekroczyli tą granicę, ja wierzę, że widzieliby cuda tak potężne, jak podczas rozdzielania morza i przeprowadzania ich suchą stopą. Ale oni popełnili największy błąd. Największy błąd całego pokolenia izraelskiego. Zaufali strachowi i nie podjęli walki. Musiało wymrzeć całe pokolenie tych sceptyków i niedowiarków, aż naród izraelski znowuż mógł stanąć na granicy ziemi obiecanej, przed Jordanem. I wtedy Pan Bóg, tym razem do Jozuego, następcy Mojżesza, kieruje podobne słowa, jakie wcześniej, 40 lat wcześniej, skierował do Mojżesza. W księdze Jozuego, w pierwszym rozdziale, wersety 2-3, czytamy tak. Mojżesz, mój sługa, umarł. Teraz więc wstań, przepraw się tu, przez ten Jordan, ty i cały ten lud, do ziemi, którą ja im, synom izraelskim, daję. Każde miejsce, na którym wasza stopa stanie, dam wam, jak przyobiecałem Mojżeszowi. Pan Bóg mówi do Jozuego proste słowa. Ja daję wam tą ziemię. Ja daję wam ziemię obiecaną. Ale będzie ona waszą własnością tylko i wyłącznie w tym miejscu, na którym odważnie postawicie swoją stopę. Będzie ona wasza, jeżeli odważycie się zrobić ten pierwszy krok wiary, a potem pójdziecie dalej. I to jest zasada, która obowiązuje nie tylko w Starym, ale również w Nowym Testamencie. Pan Bóg mówi, ja daję wam ziemię obiecaną, daję wam wszystko. Swoje zbawienie, wolność, szczęście, radość, zdrowie, obfitość, ale wy musicie to wziąć. Ten werset wielokrotnie już w tym kościele, w tej społeczności był cytowany i ja wierzę, że jeszcze wielokrotnie w przyszłości będzie cytowany. A to dlatego, że w nim Pan Bóg pokazuje, w jaki sposób on realizuje, w jaki sposób wypełnia swoje obietnice i w jaki sposób my możemy wejść w obiecane nam dziedzictwo. Wszyscy wiemy, że Pan Jezus umarł za grzechy wszystkich ludzi i zbawienie jest dla wszystkich ludzi. Ale zbawiony zostaje tylko ten, kto wyciągnie po tą ofertę swoją dłoń. Kto zrobi ten krok wiary w kierunku Pana Boga. Kto poczuje w swoim sercu, jak bardzo obraża Pana Boga poprzez swój grzech, jak bardzo to rani Jego Ojca w niebie. Kto wyzna Mu ten grzech, kto Go przeprosi za ten grzech. Kto zapragnie żyć odnowionym życiem i odwróci się, a przynajmniej zapragnie w tym momencie odwrócić się od tego grzechu. I kto wyzna ustami, ale to wyznanie będzie wypływało z jego serca, że Jezus jest jego Panem. Tak jak dzisiaj wyznawaliśmy, wierzę z głębokości serca do mikrofonu, że Jezus jest naszym Panem. To oznacza, że wtedy wyciągamy swoją dłoń i bierzemy to, co Pan Bóg nam daje z łaski, za darmo, nie z uczynków, abyśmy się nie chwalili. To wszystko otrzymujemy z łaski i za darmo. Kiedy przyjmujemy ten dar, otrzymujemy nie tylko życie wieczne, otrzymujemy również Ducha Świętego do swojego wnętrza i otrzymujemy prawo nazywania się dziećmi Bożymi. Otrzymujemy również moc Ducha Świętego do życia w zwycięstwie, do życia w świętości. Ale na krzyżu Pan Jezus nie tylko wywalczył dla nas prawo do życia w szczęściu, w wieczności razem z Nim w niebie. Na krzyżu Pan Jezus wywalczył również prawo, byśmy już tutaj, na tej ziemi, podczas tego życia mogli żyć w zdrowiu, w obfitości, w tym również w obfitości finansowej, w radości i pokoju. Bo to wszystko również zawiera się w znaczeniu greckiego słowa sozo, które tłumaczymy jako zbawienie. A więc reasumując, na krzyżu Pan Bóg wywalczył dla nas ziemię obiecaną. Życie wieczne w niebie i wieczne szczęście z Nim, ale również prawo do tego, abyśmy byli szczęśliwi, abyśmy wiedli zwycięskie życie tutaj już na ziemi. Więc tak naprawdę na krzyżu Pan Bóg walczył prawo do tego, co niestety, ale bardzo często diabeł zdążył nam już ukraść. I choć żyjemy mając pewność życia wiecznego, to odczuwamy brak tej ziemi obiecanej w wielu przypadkach i w wielu sferach tutaj na ziemi. Bo diabeł nam to ukradł, choć nie ma już do tego prawa. Diabeł nigdy nie oddaje tego, co ukradł bez walki. To znaczy, aby posiąść tą część ziemi obiecanej. Zdrowie, obfitość, szczęście, pokój, radość. Musimy z nim walczyć. Musimy przyjąć nasze powołanie do walki. Tak naprawdę jesteśmy skazani na walkę z diabłem, dlatego, że on i tak dzień w dzień nas atakuje. On jako przeciwnik robi wszystko, aby nas okłamać, aby nas z powrotem wrzucić pod niewolę grzechu. Robi wszystko, abyśmy znowu stali się niewolnikami. A przez to niewolnikami grzechu, a przez to również jego niewolnikami. Dlatego jesteśmy skazani na walkę. Ktoś kiedyś powiedział, że coś, co niewiele kosztuje, jest niewiele warte. Ja troszkę zmienię to zdanie i powiem, że coś, co nas niewiele kosztuje, bardzo często dla nas jest niewiele warte. Jeżeli otrzymujemy za darmo na przykład majątek w spadku po jakimś wujku czy dalekim krewnym, to bardzo często nie potrafimy tego docenić ani uszanować. I bardzo szybko tracimy taki majątek. Szanujemy i doceniamy zwykle to, czemu poświęciliśmy wiele uwagi, wiele pracy, co kosztowało nas wiele wyrzeczeń i na co zwykle musieliśmy długo czekać. Dlatego Pan Bóg, pomimo tego, że daje nam zbawienie z łaski i za darmo, to chce nauczyć nas walczyć. Walczyć o to, abyśmy potrafili utrzymać to, co już nam dał, ale również o to, abyśmy mogli zabrać diabłu to, co w międzyczasie nam zabrał. Kiedy Izrael pod wodzeniem złego w końcu przekroczył Jordan, to przez siedem kolejnych lat zdobywał kolejne miasta kananejskie, wypędzając mieszkające tam pogańskie narody. I w ciągu tego czasu, o ile Izrael był posłuszny Panu Bogu, to Pan Bóg szedł z nimi do walki i bardzo często w cudowny sposób, tak jak w przypadku Jerycha, dawał im zwycięstwo. Okazało się jednak, że Jozue nie zdobył wszystkich kananejskich miast. Duża ilość miast kananejskich nie poddała się i Izraelici byli zmuszeni zamieszkać w swojej ziemi obiecanej, mając pomiędzy sobą wrogów. Dlaczego Pan Bóg do tego dopuścił? Odpowiedź znajdziemy w Księdze Sędziów, w 3 rozdziale, 1-2 wersety. A oto narody, którym Pan pozwolił pozostać, aby wystawić przez nie na próbę Izraela. Wszystkich tych, którzy nie doświadczyli żadnej wojny z Kananejczykami. A stało się to jedynie ze względu na dobro pokoleń izraelskich, aby je nauczyć sztuki wojennej, te zwłaszcza, które jej przedtem nie poznały. To jest cytat za Biblią Tysiąclecia. Pan Bóg pozwolił niedobitkom pogańskich narodów pozostać w ziemi obiecanej dla dobra swojego ludu. Po to, aby ten lud nie zapomniał, jak się walczy, albo w większości nauczył się walczyć, aby nauczył się sztuki wojennej. Pan Bóg wiedział, że jeżeli Izraelici nie będą potrafili walczyć, to bardzo szybko zostaną pokonani przez narody, które żyły obok ziemi obiecanej, wokół tej ziemi. Mam na myśli Edomitów, Moabitów, Amorytów, czy w końcu Filistynów. Tak więc Pan Bóg poprzez historię wojen prowadzonych przez naród izraelski chce pokazać nam, swojemu nowotestamentowemu ludowi, jak ważne jest, abyśmy potrafili walczyć. Jak bardzo On pragnie nauczyć nas tej walki według Jego zasad, według Jego sztuki wojennej. Bo w rzeczywistości, czy chcemy tego, czy nie, to jesteśmy skazani na walkę. A najczęściej ta walka skupiona jest na walce z grzechem, do którego diabeł próbuje nas namówić. Prowadzimy cały czas walkę z diabelskimi pokusami. Kiedy jeszcze nie byliśmy chrześcijanami, kiedy mieliśmy tą taką grzeszną naturę, kiedy nie mieliśmy w sobie Ducha Świętego i nie mieliśmy mocy Ducha Świętego, to tak naprawdę grzech panował nad nami, a my byliśmy niewolnikiem grzechu. Ale kiedy staliśmy się chrześcijanami i przyjęliśmy tą moc Ducha Świętego do swojego życia, to ta sytuacja odwróciła się praktycznie o 180 stopni. Apostoł Paweł, mówiąc do Rzymian w swoim liście, 6 rozdział, 14 rozdział, mówi wyraźnie: grzech nad wami panować nie będzie, bo nie jesteście pod zakonem, czyli prawem, lecz pod łaską. Nad nami, chrześcijanami, grzech nie ma prawa panować, dlatego że jesteśmy pod łaską. Co apostoł Paweł ma na myśli? Aby zrozumieć to zdanie, musimy wiedzieć, że słowo łaska ma dwa znaczenia. Mówię o nowotestamentowym znaczeniu. Pierwsze znaczenie, najbardziej znane, to niezasłużona Boża przychylność, Boża dobroć. Coś, co rzeczywiście daje nam w darze za darmo. Dlatego mówimy, że otrzymaliśmy coś z łaski. Ale drugie znaczenie, i jestem pewien, że o tym właśnie Paweł pisze, to moc Ducha Świętego do prowadzenia życia w świętości, do prowadzenia życia zwycięskiego. W Starym Testamencie Boży lud nie miał tej mocy, którą mamy teraz my. W Starym Testamencie Pan Bóg nadał swojemu ludowi prawo, 10 przykazań, po to, aby poprzez to prawo objawić, jak bardzo On jest święty i chciał, aby Jego ludzie, Jego dzieci, poprzez wykonywanie tego świętego prawa również stali się święci. I uzależnił zbawienie, czyli prawo do spędzenia wieczności z Nim, od tego, czy to prawo będzie wykonywane. Tylko że bez mocy Ducha Świętego nikt nie jest w stanie spełnić Bożych oczekiwań. Nie jesteśmy w stanie żyć Bożym uświęconym życiem. I dlatego Izraelici tak często grzeszyli i upadali. Ale w momencie, kiedy Pan Bóg wiedział, że tak będzie, wiedział od samego początku, to już w raju, czyli zanim jeszcze dał to prawo, On ogłosił, że nadejdzie taki dzień, w którym pośle swojego Syna jako Zbawiciela świata, po to, aby odkupił Jego lud i aby przywrócił utraconą relację z Nim. Co więcej, obiecał, że każda osoba, która uzna w Jego Synu swojego osobistego Zbawiciela, nie tylko będzie mogła nazywać się dzieckiem Boga, ale otrzyma w darze życie wieczne i moc Ducha Świętego, której brakowało Izraelitom, którego brakowało Izraelitom do tego, aby żyć zwycięskie życie. A to znaczy, że my, Jego nowotestamentowy lud, od momentu nawrócenia posiadamy moc do tego, abyśmy to my panowali nad grzechem, a nie grzech nad nami. I tylko dzięki tej mocy możemy wieść zwycięskie życie. Pan Bóg daje nam moc swojego ducha, bo wie, że własnymi siłami nic nie jesteśmy w stanie zdobyć. Dlatego On nie posyła nas do walki o własnych siłach, abyśmy walczyli o własnych siłach, a tym bardziej nie chce posyłać nas do walki samotnie. Z drugiej strony On nie chce niczego robić za nas, a właściwie może inaczej, On nie chce wszystkiego zrobić za nas. On pragnie wszystko robić razem z nami. On pragnie, abyśmy my razem z Nim czuli smak zwycięstwa. Na tym właśnie polega walka w mocy Bożego Ducha. Kiedy Izrael chciał przejść przez Morze Czerwone, to zanim Pan Bóg rozdzielił to morze, to kazał Mojżeszowi, aby podniósł swoją laskę i wyciągnął swoją rękę nad morze. I wtedy, dopiero wtedy, kiedy Mojżesz posłuchał Pana Boga, wyciągnął swoją dłoń, Pan Bóg sprowadził wschodni wiatr, który wiał całą noc, osuszając to morze i robiąc suchy ląd. I wierzę, że Mojżesz w posłuszeństwie stał, tak jak na tym zdjęciu, przez całą noc, przez cały czas, kiedy wiał ten wiatr z wyciągniętą ręką. Tak naprawdę ten największy w historii Starego Testamentu cud był możliwy z dwóch powodów. Z powodu mocy wszechpotężnego Boga i z powodu posłuszeństwa Mojżesza. A więc odważę się powiedzieć, że ten największy w historii cud Starego Testamentu był wspólnym cudem Boga i posłusznego mu Mojżesza. Tak więc, aby prowadzić zwycięską walkę, aby odnosić sukcesy w naszym chrześcijańskim życiu, musimy pamiętać o dwóch podstawowych zasadach. Po pierwsze, zawsze idziemy do walki z Panem Bogiem. Nigdy nie idziemy do walki o własnych siłach, polegając na własnej sprawiedliwości, na własnej sile i mocy. Zawsze wsłuchujemy się w głos Pana Boga, zawsze stajemy się posłuszni temu głosowi, tak jak Mojżesz, i opieramy się na mocy Bożej, czyli na mocy Ducha Świętego, który jest w nas. To jest pierwsza podstawowa zasada. Ale druga zasada mówi, że nie możemy pozwolić diabłu walczyć na jego zasadach. Nie możemy przejąć jego strategii walki. Nie możemy oddawać złem za zło. Mamy zło dobrem zwyciężać. Mamy walczyć zgodnie z Bożą sztuką i mamy się od Pana Boga poprzez właśnie historię Starego, ale i Nowego Testamentu uczyć tej sztuki. A ta Boża sztuka wojenna między innymi mówi tak. Jeżeli chcesz poznać, jeżeli chcesz zwyciężyć w jakiejś bitwie, to po pierwsze musisz wiedzieć, gdzie ta bitwa się rozgrywa, czyli inaczej musisz dokładnie poznać teren, na którym masz walczyć i musisz wiedzieć, w jaki sposób przeciwnik chce cię pokonać. Król Jagiełło, wiecie dlaczego wygrał bitwę pod Grunwaldem? Bo lepiej od krzyżaków znał te tereny, on dokładnie wiedział, jak wygląda ziemia koło Grunwaldu. I to on narzucił przeciwnikowi swój styl walki, swoją strategię. I mamy według mnie wzorować się między innymi właśnie na takich mądrych ludziach. Aby wygrać walkę z diabłem, musimy wiedzieć, że polem tej walki, terenem, na którym rozgrywa się ta decydująca bitwa, bitwa o nasze życie, o naszą ziemię obiecaną, to jest nasz umysł, to są nasze myśli. To są również emocje związane z naszymi myślami i to są decyzje, które podejmujemy w naszych myślach. To do naszych myśli diabeł wrzuca wszystkie kłamstwa, próbując po pierwsze podważyć naszą wiarę, próbując wmówić nam w niektórych sytuacjach, że to Pan Bóg nas kusi, próbując wmówić nam, że Pan Bóg nam czegoś, co wyznajemy, jednak chyba nie przebaczył, to w naszych myślach odbywa się ta bitwa, gdzie diabeł z jednej strony wrzuca kłamstwa, a my musimy wiernie stać na straży Bożych obietnic, trzymając się Bożego Słowa i tam musimy dać mu odpór. Ale to również do naszych myśli diabeł wrzuca różnego rodzaju pokusy, najczęściej związane ze słabością naszego ciała, aby wrzucić nas z powrotem w niewolę grzechu. Aby wmówić nam, że grzech jest słodki, przyjemny, że tak naprawdę Pan Bóg go toleruje. Polem tej głównej bitwy, każdej bitwy naszego życia tak naprawdę jest nasz umysł. Aby to jakoś lepiej zobrazować, abyśmy mogli zrozumieć tak naprawdę, jak toczy się ta walka, to musimy wiedzieć, że nie jesteśmy istotami jednorodnymi. Każdy wie, że jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Pana Boga. Pan Bóg jest Trójcą. Czy ktoś ma inne zdanie? Pan Bóg jest Trójcą. W jakiś więc sposób i my jesteśmy troiści. I teraz, żebyście mogli odsapnąć. Chciałbym w jakiś sposób to zobrazować. I będę potrzebował trzech odważnych mężczyzn. Jednego już wyznaczyłem. Spytałem się i wyraził zgodę. Powiedział, że jak chcesz, Andrzej, wybrać odważnego mężczyznę, to jestem gotów. Więc chodź, Władziu. Brawa dla Władzia. Ale poproszę również Tomka i poproszę Edwina. Edwin, it's your time. Poproszę również swoją małżonkę. Przygotowaliśmy takie rekwizyty. I proszę, bądźcie cierpliwi, bo musimy je na tych trzech odważnych mężczyznach zainstalować. Najważniejszą osobą z tych trzech jest Władziu. Także Tomku, przepraszam. Wbrew temu, co tam pisze, w tej całej inscenizacji najważniejszy jest Władziu. Więc będę prosił, żeby Władziu stał po środku. Tomek po... O właśnie, tam, gdzie teraz stoi. Prosiłbym, żebyście troszkę stanęli z przodu. O, tutaj dobrze, w tym miejscu. Tomek tam, gdzie stoi. Władziu po środku. Edwin z tej strony. Tomek, jak widzicie, pokaż swoją twarz. Ma na głowie napis na niebieskim tle, specjalnie na niebieskim, napis Bóg. Władziu jest neutralny, dlatego Władziu będzie miał kolor biały, ale żeby nie czuł się tutaj w jakiś sposób dyskryminowany, będzie miał aż trzy rekwizyty. Nie tylko na głowie, ale również na jego rękach. Mam nadzieję, że gumeczki nam nie puszczą i te wszystkie napisy, które przygotowaliśmy, będą widoczne. Ja będę prosił ciebie, Władziu, że jak już będziesz całkowicie obwieszony tymi rekwizytami, żebyś stał sobie bez ruchu. Rączki, żeby troszkę były podniesione. Nie za wysoko, tak żebyśmy widzieli, bo jak się rozgadam, to mogą ci te rączki w pewnym momencie zacząć opadać. Troszkę niżej. Ludzie, o, wszystko widzimy. Jak się domyślacie, Władziu prezentuje typowego człowieka. Niestety nie wyjaśniłem Edwinowi, uprzedzając, że go poproszę, kogo zagra. Mam nadzieję, że Edwin do końca nie rozumie na tyle polskiego, że nie wie, kogo reprezentuje. Edwin, just smile. Okej. Więc do rzeczy. Powiedziałem już, że Pan Bóg jest Trójcą. Więc i my jesteśmy w jakiś sposób troiści. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Salonicza mówi wyraźnie, że my to duch, dusza i ciało. I ja wierzę, że kolejność nie jest przypadkowa. Duch, dusza i ciało. Pan Bóg jest duchem. A więc stwarzając nas, stworzył również nas istotami duchowymi. To właśnie poprzez naszego ducha Pan Bóg, który jest duchem, może mieć z nami relacje. To poprzez naszego ducha możemy słyszeć to, co Pan Bóg do nas mówi. Nasza dusza po grecku psyche to nasza osobowość, nasza psychika, a więc myśli, ale również związane z tymi myślami uczucia i tak już wcześniej powiedziałem, podejmowane w tych myślach decyzje. Dusza to nasze osobowe ja. Choć może tego nie czujemy, w rzeczywistości jesteśmy duchem posiadającym osobowość, czyli tym duchem, który myśli, który odczuwa i który może podejmować własne decyzje, zamieszkującym w materialnym ciele. I poprzez to nasze materialne ciało, nasze ja ma bezpośredni kontakt z tym materialnym światem. Tym światem, w którym my żyjemy, który nas otacza. Od tego momentu, w którym Adam i Ewa, nasi prarodzice, zaufali bardziej diabłu niż Panu Bogu, tak naprawdę od tego momentu nasi rodzice przekazali władzę nad światem, którą otrzymaliśmy jako ludzie od Pana Boga w momencie stworzenia, przekazaliśmy ją diabłu. I stało się to poprzez grzech. Od tego momentu grzech wszedł na świat i ten świat stał się skażony i podatny na grzech. I w tym momencie nasze materialne ciało, które jest tutaj na tej ziemi, również jest skażone i podatne na grzech. To właśnie z naszym materialnym ciałem związane są wszelkie grzeszne pożądliwości tego ciała, zdrady, cudzołóstwa, nałogi, etc., etc. I teraz popatrzcie. Dusza, nasze ja, jest jakby łącznikiem między duchem, poprzez którego może mieć społeczność z Bogiem, a ciałem, materialnym ciałem, które ma społeczność z tym światem, a poprzez ten świat również w taki sposób jest podatny na działanie diabelskie. Diabeł, jako władca tego świata, korzystając z naszego skażonego ciała, poprzez to ciało próbuje wrzucić do naszego umysłu wszelkie możliwe pokusy, aby nas zwieść. On robi wszystko, Edwin, start to fight like a boxer. Against his body. Okay. Diabeł po prostu walczy z nami, wrzucając do naszego umysłu, do naszej duszy swoje kłamstwa, ale również poprzez nasze ciało, próbując nas zwieść i namówić do grzechu. Diabeł robi wszystko, abyśmy zaczęli żyć według ciała, aby nasza dusza skierowała całą uwagę, odwróć się w stronę Edwina, nie musisz się uśmiechać, aby cała nasza uwaga była skierowana na ciało, a poprzez to również, abyśmy byli bardziej otwarci na diabelskie pokusy. Stąd Biblia przestrzega nas, abyśmy nie żyli według ciała, czyli według pożądliwości grzesznych naszego ciała. Abyśmy nie byli cieleśni. Z drugiej strony Pan Bóg, który jest duchem, pragnie, aby cała nasza uwaga, cała nasza osobowość była odwrócona całkowicie w stronę Niego. On chce, abyśmy Jego tylko i wyłącznie słuchali. A to jest możliwe tylko i wyłącznie poprzez naszego ducha, bo to poprzez naszego ducha możemy mieć relację z Panem Bogiem. Dlatego Paweł pisze, abyśmy byli osobami duchowymi, abyśmy byli duchowi, abyśmy żyli według ducha. Stąd tak ważne jest, abyśmy mieli świadomość, że ta cała walka, która toczy się w naszym umyśle, z naszym przeciwnikiem, dotyczy naszych myśli, tak naprawdę naszych decyzji, w którą stronę całe nasze ja będzie odwrócone. Czy w stronę diabła, czy w stronę Pana Boga. Brawa dla naszych aktorów. Dziękuję. Możecie już odejść. O, Elę poproszę, żebyś rozebrała w jakiś sposób z tych rekwizytów naszych gości. Także mamy walczyć zgodnie z Bożą strategią, wiedząc dokładnie, gdzie odbywa się walka i wiedząc dokładnie, że diabeł próbuje wygrać, atakując nasze myśli, rzucając kłamstwa do tych myśli i działając poprzez pożądliwości naszego ciała. Co więc mamy robić w momencie, kiedy czujemy, że jesteśmy atakowani? Mamy odważnie przystąpić do walki. Mamy zrobić ten krok wiary, pamiętając, że w tej walce nie jesteśmy sami. Pamiętając, że mamy moc Ducha Świętego, pamiętając równocześnie, że ta bitwa odbywa się w naszym umyśle, pamiętając, że diabeł, jego strategia to wrzucanie do tego umysłu kłamstwa, to znaczy, że powinniśmy napełniać cały czas nasze myśli, naszą osobowość Bożym Słowem, tak abyśmy znali swoją wartość w Jezusie Chrystusie, abyśmy wiedzieli, jak odpowiadać na każde diabelskie kłamstwo. Abyśmy wiedzieli, że za każdym razem, gdy upadniemy, ale wyznamy ten grzech Panu Bogu, to On jest wierny i prawdziwy, ten grzech nam odpuści. Mamy walczyć zawsze mocą Ducha Świętego, sprzeciwiając się diabłu i stając odważnie i pewnie na skalę Bożego Słowa. I mamy zawsze walczyć Bożą strategią. Apostoł Piotr w pierwszym liście mówi tak. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Przeciwstawcie mu się, mocni w wierze. Przeciwstawiamy się wszelkim kłamstwom, stawiając na ich przedzie, właściwie przeciwko tym kłamstwom, Bożą prawdę. Czy tak powiedziałem wcześniej, opierając się na Bożych obietnicach. Kiedy Kain zamordował Abla, to Bóg powiedział do niego, grzech, a w niektórych tłumaczeniach tutaj występuje słowo diabeł, kusi cię, ale ty masz nad nim panować. My mamy panować nad diabelskimi pokusami, które diabeł wrzuca do naszych myśli. Mamy nie tylko przeciwstawiać się jego kłamstwom, stojąc na straży Bożych obietnic, ale również to my mamy panować nad wszystkimi pokusami, które on wlewa do naszych myśli, poprzez nasze ciało. My mamy moc Ducha Świętego i z pomocą Pana Boga w tej mocy jesteśmy na tyle silni i mocni, nie my sami, ale poprzez, podkreślam, poprzez tą moc, abyśmy mogli zapanować nad tymi pokusami i abyśmy mogli być zwycięzcami. I Pan Bóg obiecuje, że jeżeli za każdym razem, kiedy w naszych myślach zaczyna toczyć się walka i my zaczniemy walczyć w odważnie według Jego strategii, wiedząc, że przystępujemy do bitwy zawsze z Nim, opieramy się tylko na mocy Ducha Świętego i wszelkie kłamstwa zastępujemy Jego obietnicami i przeciwko wszelkim pokusom ciała stawiamy również moc Ducha Świętego, który jest w nas, to Boże Słowo obiecuje, że będziemy zwycięzcami. Wręcz już jesteśmy zwycięzcami w Chrystusie. Tylko słuchając tego wszystkiego, nasuwają się pytania. Jeżeli jesteśmy zwycięzcami, to dlaczego patrząc wstecz na nasze chrześcijańskie życie, tak wiele widzimy w nim porażek? Dlaczego doznajemy tak wielu upadków? Dlaczego w życiu naszym tak często nie widzimy tej pełnej ziemi obiecanej? Dlaczego tak często walczymy z naszymi nałogami, z naszym strachem, z chorobami, a one niestety wracają? Dlaczego próbujemy zapanować nad urazą, depresją, brakiem przebaczenia, ale zamiast smaku zwycięstwa czujemy cały czas smak, właściwie gorycz, porażki? Najczęściej dzieje się tak dlatego, że w pewnym momencie naszego życia, w pewnych obszarach naszego życia, tak bardzo otwarliśmy się na grzech, na diabelskie pokusy, na diabelskie kłamstwa, że wręcz w tym obszarze otwarliśmy diabłu furtkę na oścież. A diabeł, kiedy widzi otwartą furtkę, po prostu w nią wchodzi. On nie jest dżentelmenem. A kiedy wejdzie, zaczyna się w tym konkretnym obszarze naszego życia, zaczyna się panoszyć i wznosi warownię. A im dłużej pozwolimy mu tą warownię wznosić, tym ona staje się silniejsza, a podkreślam, w tym obszarze naszego życia my stajemy się słabsi. Aż w pewnym momencie odkrywamy, że tą część naszej ziemi obiecanej, tak naprawdę to prawo do życia w wolności, zdrowiu, szczęściu, w obfitości, tutaj już na ziemi, jakąś część z tej ziemi diabeł nam zdążył ukraść. Taką furtką najczęściej jest grzech. I to grzech popełniany świadomie z całą premedytacją. Taką furtką otwartą dla diabła jest również dopuszczenie naszego życia grzechu, który powtarza się notorycznie. Mam na myśli nadużywanie alkoholu, narkotyki, ale również pornografia. Mam na myśli przed albo pozamałżeński seks, wręcz uzależnienie się od seksu. To również uraza, to również brak przebaczenia, które hodujemy w swoim sercu. I taką furtkę najczęściej otwieramy w tym fragmencie swojego życia, kiedy jeszcze nie byliśmy chrześcijanami. Ale zdarza się również, że taką furtkę otwieramy już po naszym nawróceniu. Czasami niestety tą furtką nie jest nasz grzech, tylko ponosimy konsekwencje szczególnego rodzaju, szczególnej kategorii grzechów, które dopuścili się nasi przodkowie, rodzice, dziadkowie, aż do trzeciego, czwartego pokolenia. Ściągając na nas niestety tak zwane przekleństwa pokoleniowe. Co w takiej sytuacji mamy robić? W takiej sytuacji musimy zrobić odważny krok wiary. Tak zrobił to Abraham, zrobił Mojżesz, zrobił Jozue i cała plejada prawdziwych bohaterów wiary. Musimy zaufać Panu Bogu i zaufać mocy Ducha Świętego, który jest w nas. Musimy w tej odwadze powiedzieć diabłu, że tak naprawdę ta ziemia obiecana jest nasza i że on nam ją ukradł i nie ma już do niej, do tej ziemi obiecanej prawa. Ale wcześniej, zanim odważnie, w mocy Ducha Świętego i w autorytecie imienia Jezusa Chrystusa, razem z Bogiem, powiemy to diabłu, wyrzucając go z tego obszaru naszego życia, a przynajmniej rozpoczynając prawdziwą walkę w mocy Ducha Świętego, aby go ostatecznie wyrzucić z tego obszaru, najpierw musimy zamknąć wszystkie otwarte furtki. Bo jeżeli nie zamkniemy tych otwartych furtek, to diabeł zrobi jakieś koło i bardzo szybko wróci. Diabeł zresztą bardzo mocno trzyma się tej furtki i póki ona jest niezamknięta, po prostu nie ma siły, aby go wyrzucić. Dlatego, słuchajcie, 30 czerwca, ja już kończę, 30 czerwca w piątek, to jest za niespełna 2 tygodnie, podczas spotkania cotygodniowego modlitewnego chcielibyśmy razem z Tomkiem i z Edwinem zorganizować takie specjalne spotkanie modlitewne. Spotkanie, na którym będziemy odbierali diabłu prawo do naszej części ziemi obiecanej. Podczas tego spotkania spróbujemy przeprowadzić nas wszystkich przez szereg modlitw, podczas których wyznamy Panu Bogu wszystkie kategorie grzechów, których się dopuściliśmy, albo których mogliśmy się dopuścić, albo poprzez które mogło spaść na nas takie przekleństwo. Myślę tutaj o przekleństwie sprowadzonym przez naszych rodziców albo dziadków. Wyznamy te wszystkie grzechy, przeprosimy Pana Boga za te grzechy i w tym momencie zamkniemy tą furtkę, łamiąc jednocześnie moc tego grzechu nad naszym życiem. A potem spróbujemy powiedzieć na głos diabłu, gdzie jest jego miejsce i powiedzieć, aby poszedł sobie precz. I podczas tego spotkania będziemy również modlili się o uzdrowienie i o chrzest w Duchu Świętym. Tak więc, całkowicie już kończąc, jeżeli, kochani bracia, kochane siostry, czujecie, że w jakimś obszarze waszego życia ta ziemia obiecana nie funkcjonuje właściwie, czujecie się, jakby diabeł okradł was z tej części ziemi obiecanej. Walczycie, i nie widzicie zwycięstwa, to wpiszcie sobie w kalendarzach tą datę 30 czerwca, piątek, godzina 19. Przyjdźcie. Jak macie znajomych chrześcijan, mówię o osobach zbawionych, którzy podobnie czują jak wy, czym się zmagają, zaproście ich, przyjdźcie. Gwarantuję, że tutaj będzie panowała atmosfera bezpieczeństwa, co skupimy się na modlitwie, po to, aby odzyskać naszą ziemię obiecaną, po to, aby odważnie, zgodnie z naszym powołaniem zrobić ten pierwszy krok w kierunku zwycięskiej walki. Amen. Zaproszę teraz Elę, zespół muzyczny. Na sam koniec zaśpiewamy takie zachęcające do walki pieśni.
Dziękujemy za wysłuchanie tego przesłania. Zapraszamy na naszą stronę internetową www.e-kościol.org. Zapraszamy także do naszego kościoła w każdą niedzielę o godzinie 11. Kościół znajduje się w Rudzie Śląskiej przy placu Chopina 3.